Dobry wieczór. Z wtorku na środę, czyli tu i teraz, specjalne wydanie Zostaw Wiadomość. Zostaw Wiadomość, w którym dzisiaj ja, Tomasz Kosiorek, i mój gość Maria Moneta Malewska, psychoterapeutka, buddystka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchaczom zapowiedzieliśmy pewną audycję na stronie internetowej, bo takie są wymogi, trzeba napisać, co będzie, ale ja dzisiaj ogłaszam bunt.
No bardzo jestem ciekawa, co to ma być.
Słuchaj, to niesamowite, z jakim stoickim spokojem ty przyjmujesz to, że ktoś ci mówi, że będzie bunt.
No, bo jestem ciekawa, co to będzie za bunt, do czego doprowadzi.
Słuchaj, to masz nieczęstą przypadłość, a raczej masz niezwykłą cechę, która powoduje, że jak ktoś ci mówi, że będzie inaczej, to ty wcale się nie jesteś przerażona, nie mówisz, ojejku, no ale to myśmy tego nie ustalili, to o czym będzie ta audycja, nie patrzysz na mnie tak, żeby mnie spiorunować wzrokiem. Często tak masz, że jak się coś zmienia, to mówisz, okej, no to wejdźmy w nowe
no od jakiegoś, warunki. Od jakiegoś czasu częściej dużo.
A skąd ci się to wzięło?
No ewidentnie wzięło mi to się z buddyki, z praktyki buddyjskiej. Przepraszam, śmieję się teraz do Tomka tutaj, bo on ma tak rozbawioną buzię. Myślę, że wzięło mi się to z buddyjskiej praktyki. Że wzięło mi się to z takiego spokoju wewnętrznego chyba też, który praktyka daje, że no właśnie, no czego się obawiać. Raczej do tego trzeba podejść z ciekawością i z tym, co z tego wyniknie. To zawsze może być coś nowego i coś fajnego.
Różne mi się kłębią w głowie pomysły na to, o czym by z tobą porozmawiać. I różne sytuacje wracają mi w pamięci, kiedy myślę sobie o tym, o jak różnych rzeczach rozmawialiśmy w różnych momentach. I myślę sobie, jest tyle spraw, o których nigdy nie porozmawialiśmy z ludźmi. Nie masz takiego wrażenia? Było bardzo wiele tematów, ale cały czas jest coś takiego, że jest audycja i ludzie odzywają się z różnymi sprawami i piszą, ale ja wiem, że to nie jest na temat, to dzisiaj będzie o czymś tam, ale ja chciałbym zapytać i tak dalej. Co ty na to, żeby porozmawiać z ludźmi o tym, co będzie? Ja cię bardzo przepraszam w ogóle za to, że ja ci tak destabilizuję życie i mówię, nie będzie tego, co sobie założyłaś.
Ale bardzo proszę, bardzo proszę. To znaczy będziemy słuchać naszych słuchaczy, oni będą nam mówić o tym, o czym my będziemy rozmawiać, czy jak to ma wyglądać? Technicznie.
Chciałbym, żeby nasi słuchacze powiedzieli, o czym chcą porozmawiać. Być może dzisiaj wieczorem.
Super.
Być może chcą o tym porozmawiać od jakiegoś czasu, a być może urodziło im się to przed chwilą. Wchodzisz w to?
Bardzo, bardzo chętnie.
No dobrze, ciekawe, czy słuchacze w to wejdą. 21.00. Jeżeli ktoś ma ochotę odezwać się i w takich warunkach, no właśnie, zupełnie nietypowych, bo przyzwyczailiście się do tego, że my jakiś temat proponujemy i go realizujemy konsekwentnie, to dzisiaj będzie inaczej. Niech nikt nie pyta tylko o to, co we mnie wstąpiło, żeby w taki sposób dzisiejszą audycję rozegrać, bo się w życiu nie przyznam. 21.00 to jest SMS dla tych wszystkich, którzy chcieliby się odezwać w sprawach różnych, różnego kalibru. Postaramy się do nich odnosić. Ta audycja to Zostaw Wiadomość, potrwa do północy. Nasz numer SMS-owy to ten, który podałem, 21.00, chociaż to tylko 4 cyfry, to nie płacicie za niego więcej niż za SMS-y do swoich znajomych. A jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to 022 645 2100 jest do waszej dyspozycji. Jest już pierwszy SMS. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu już pisany, chyba że ktoś jest taki szybko kciuki. Pech przychodzi 13. Jak długo można walczyć o swoje przetrwanie? Właściwie to skąd brać siły i spokój duszy? Jaki sens, gdy coraz gorzej? Czy warto czekać, by popatrzeć z rynsztoka samotnie w cierpieniu? Może o tym porozmawiamy. Jak spokojnie zejść ze sceny życia teraz? Okej, możemy o tym porozmawiać, tylko drogi słuchaczu, to wtedy musi być umowa, że musisz nam coś więcej powiedzieć, bo trudno jest rozmawiać tylko z takim obrazkiem, o którym napisałeś, bo to jest obraz jakiegoś dramatu i czegoś bardzo głęboko przeżywanego. Pewnie coś w rodzaju krzyku, ja nie chcę tak żyć, jak żyję do tej pory. Tak mi to zabrzmiało. Ciekawe, co ty usłyszałaś w tym SMS-ie.
Nawet trochę głębiej usłyszałam. Nie wiem, czy ja dobrze usłyszałam. Ostatnie zdanie brzmi jak?
Ostatnie zdanie brzmi, porozmawiałem, jak spokojnie zejść ze sceny życia teraz.
Jak to rozumiesz?
Ktoś chce popełnić samobójstwo?
Tak mi to troszkę zabrzmiało. Walka z pechem i że pech przychodzi 13, to i pech, i to, czy to jest pech, czy to nie jest pech, to naprawdę zależy od nas. To naprawdę zależy od tego, jak my do tego podchodzimy. Ja chyba tutaj już, ale ja to powtórzę jeszcze raz o tym 13, bo to dzisiaj jest, zdaje się, 13, tak? Ja to powtórzę jeszcze raz, że dawno, dawno temu był bal i na tym balu była wybierana królowa balu przez losowanie. Podchodziła taka grupka ludzi i z kapelusza, z cylindra ciągnęło się losy. I na tym balu była moja mama i w gronie przyjaciół, bo wtedy duże grona przyjaciół chodziły na bale, i towarzyszka mamy, ta pani, która siedziała blisko niej, wyciągnęła, spojrzała na swój los i powiedziała: 13, ja tego nie chcę. Moja mama powiedziała: dobrze, to ja to wezmę. I kto był królową balu?
Twoja mama.
Moja mama mówiła: 13 jest pechowa tylko dla tych, którzy się godzą na to, żeby 13 była dla nich pechowa. Ci, którzy się na to nie godzą, ci, którzy mówią: dla mnie 13 nie jest pechowa, ten pech omija takich ludzi. I myślę sobie, że wtedy, kiedy my myślimy o pechu, kiedy zaczynamy myśleć w taki sposób, że nas właśnie pech dotyka, a w tym momencie jakby otwieramy wrota dla pecha albo dla zdarzeń, które my uznamy za pechowe.
Witold pyta, jak długo można walczyć o swoje przetrwanie. To napisz, co się tak naprawdę stało, bo może to wcale nie jest rozmowa o życiu i śmierci, tylko może się okazać, że to jest rozmowa o jakiejś kropli, która przelała czarę goryczy. 2100 to nie jedyny SMS, który wpadł do naszej skrzynki w czasie kilku ostatnich minut. Wszystko się zmienia, nie zmieniając się wcale, jak rzeka, która płynie po okręgu. Nie wiem, czy to filozofia Roberta, czy tylko przywołanie. Ktoś zaproponował temat: kobieta mnie bije. Z uśmiechem na końcu. To nie zawsze bywa śmieszne. Mhm. I się zdarza.
Zdarza się, i to podobno zdarza się częściej niż myślimy. Trudniej jest się mężczyźnie przyznać do tego, że kobieta go bije, niż kobiecie. A podobno ta przemoc w rodzinie, bo mówimy o przemocy w rodzinie czy wśród bliskich ludzi, wcale nie dotyczy tylko mężczyzn. A coraz częściej słychać, że to dotyczy także kobiet i że kobiety są agresywne i stosują przemoc w stosunku do swoich mężczyzn. Czy to dziwne? Myślę, że po prostu zaczęliśmy o tym mówić i że trzeba o tym mówić.
Porozmawiajmy o udanych związkach. Chciałabym o tym porozmawiać, o tym i o powrotach do siebie dwóch bliskich osób, kiedyś bliskich sobie osób. Ja właśnie do kogoś wróciłam i chcę, żeby się udało. Jak to zrobić? Napisała Krecha. Mam wrażenie, że być bardziej tu i teraz niż w tym umyśle, czy twoim, czy moim, czy kogokolwiek, kto nam się tutaj jeszcze objawi.
Powroty są, one są czasami zdradliwe, ale dla ludzi, którzy wiedzą, dlaczego się rozstali, którzy wiedzą, co tak naprawdę w związku przeszkadzało i potrafią albo to zmienić, albo powiedzieć, że to było mało ważne, bo czasami też się tak zdarza, że okazuje się, że to, co przeszkadzało tak ogromnie, tak naprawdę nie jest ważne. Tak naprawdę w porównaniu z tym, że nagle zostaliśmy sami, okazuje się być nieważne. A czasami okazuje się być to tak istotne i tak ważne, że po miesiącu czy po dwóch taki sklejony związek się znowu rozpada. Ale jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby podejść do tego trochę lżej, żeby podejść do tego w taki sposób, że wiem już, że kocham tego człowieka i to bardzo go kocham, i to, że on ma taką czy inną wadę, która mnie tak bardzo znowu nie przeszkadza, to chyba najlepszy sposób na to, żeby związek dobrze przetrwał.
Ty podobno byłaś senna, jak jechałaś do radia.
Tak, bardzo.
Tak? Ciśnienie coś niskie, coś opowiadałaś
tak,
tam o takich różnych
rzeczach.
Tak, że
idzie chyba jakiś wielki niż chyba idzie, tak mi się wydaje przynajmniej.
No, ty jakoś tak się rozbudziłaś, mam wrażenie.
No, masz metody na to, żeby budzić ludzi.
Ach, ten Kosiorek, naprawdę, zaraz będzie, że jestem manipulant. Jadę przez to piekielne miasto, jest 22:16 i na każdym skrzyżowaniu mam czerwone. Drogi słuchaczu, życzymy samych zielonych.
A na pewno przyjdą.
21.00, 19 minut po 22.00. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czego sobie Państwo, drodzy słuchacze, nasi kochani, życzą. A cała seria SMS-ów, chociaż ktoś pyta o to, czy to piekielne miasto, to Toruń, to nie mogę odpowiedzieć, bo nie wiem. Cały czas czekamy, Witku, na ten SMS od ciebie, bo on był bardzo dramatyczny, więc mam nadzieję, że będzie kontynuacja, która pozwoli nam troszkę bardziej się wgryźć w tę sprawę. Ale jest też sporo innych kwestii. Są takie kwestie jak to rozstanie i powrót, pisze o tym Basia, rozstaliśmy się po 6 latach, powróciliśmy do siebie po roku, od 2,5 roku jesteśmy szczęśliwym małżeństwem, trzeba szczęście brać we własne ręce, tego wszystkim życzę, Basia. No, czasem się uda, a czasem się nie uda, to dużo rzeczy tutaj o tym decyduje. A jest w kontekście związków jeszcze taki SMS. Mnie zastanawia coś innego. Jestem w związku z mężczyzną, z którym nie chcę spędzić całego życia. Nie chcę spędzić reszty życia. Jestem jeszcze młoda, chcę przeżyć coś pięknego, ale boję się, że gdy mu powiem teraz, to zostawi mnie. Kocham go, czuję, że dajemy sobie coś wartościowego, ale się boję. Podpisano muda. I co ty na to?
Zastanawia mnie, jaka jest to miłość, ale właściwie to mam taką bardzo krótką odpowiedź. Bądź dotąd, dopóki możesz, dopóki chcesz. Może się okaże, że to będzie całe życie, bo też tak może być.
A co podszeptuje, ja nie chcę z nim być przez resztę życia?
Ona powiedziała, młoda, chcę coś przeżyć. Chcę doświadczyć czegoś innego, chcę...
Czyli jak się pojawi tak okazja, rozumiem. To nie chcę rezygnować.
Tak rozumiem, tak zrozumiałam to. Nie wiem, czy to jest prawda, ale tak to zrozumiałam, że chciałaby czegoś doświadczać nowego, chciałaby gdzieś ruszyć, chciałaby coś przeżyć. I wydaje jej się, że przy tym partnerze już nic takiego ją nie spotka. A co jej może dać inny partner? Nie wiadomo.
No właśnie, szczególnie, że z tym nie jest źle, bo jakoś o tym nasza słuchaczka nie pisze.
Ja się zastanowiłam nad tym, że powiedziała, że kocha. Mhm. Kocha go, a jednocześnie wie, że nie chce być z nim do końca życia. Coś tam musi być takiego, co jej nie pasuje, za mało wiem.
Ktoś inny, ewidentnie mężczyzna, pisze, matka mojego dziecka jest osobowością narcystyczną. Ponoć nie wygrywa się z narcyzami. I tutaj taka nieuśmiechnięta, skrzywiona buźka na końcu tego SMS-a. Różne rzeczy przychodzą mi do głowy. Myślę sobie o tym, jak czasami ludzie do mnie dzwonią i mówią, że ktoś im powiedział, że oni są osobowością narcystyczną. Potem przeszukują światowe zasoby www i okazuje się, że są w stanie z tego internetu tak strasznych rzeczy nawyciągać dużo, że potem w zasadzie trudno z tym żyć. Trochę się też tym sami stygmatyzujemy. Okej, no ktoś określił tę matkę dziecka osobowością narcystyczną, tylko pytanie, co to znaczy? A może pytanie, co to zmienia?
No, wynika z tego, co pisze nasz słuchacz, że on nie liczy na wygraną, że on nie liczy na to, że cokolwiek może się zmienić. Nie liczy na, nie wiem, może ciepło, może bliskość, może zainteresowanie nim, może... Ja nie mówię, że to akurat nasz słuchacz, ale może też być tak, że tak bardzo potrzebujemy czyjegoś zainteresowania, że jeżeli nie dostajemy tego tyle, ile chcielibyśmy, wydaje nam się, że osoba, od której tego oczekujemy, jest skoncentrowana wyłącznie na sobie. A tak wcale nie musi być.
Tak sobie pomyślałem, a może poczytać o tym narcyzie, coś tam, ale potem zastanawiałem się, czy warto w to aż tak bardzo wchodzić, może pogadać lepiej z tą kobietą. Może się okaże, że to więcej można się dowiedzieć.
Wiesz, my bardzo mało wiemy. Dla mnie jest pewna trudność.
Szklaną kulę i będziemy wróżyć.
Jest pewna trudność, ponieważ nie wiemy, czy on sobie sam to wymyślił, czy on to usłyszał od kogoś, czy on to wie po prostu. Nie wiemy, czy on rozmawiał, nie wiemy, czego mu brak. Rzeczywiście z narcyzami wcale nie jest tak łatwo, ale to nie znaczy, że nie nadają się zupełnie na partnerów.
No, coś o tym wiem. Nadają się. Nadają się. Naprawdę się nadają. O wywoływaniu duchów nie będziemy rozmawiać. Ale jest taki, jest taka, jest SMS od Witolda. Mhm. Prosiłem, więc Witold się odezwał. No i na komunikat wprost chyba nie możemy liczyć, bo Witold zdaje się posługuje się pewną metaforą. Żyła śliczna królowa, abdykowała, bo chciała. Straciła rodzinę i majątek. Cóż, została jej działka. Miała zajęcie i jedzenie. Susza jeszcze bardziej ją pognębiła. Straciła zajęcie, coraz trudniej o chleb. Co z altanką? Droga w dół, która pogrąża wielu. Coraz mniejszy krąg wyboru, zagrożenie bytu, niby bajka. Jak się czujesz, jak ktoś ci mówi taką metaforą? Mnie to nie zbliża do sprawy, ale myślę, że zastanawiam się, co jest wokół tego tematu, że ta metafora się pojawia. Lęk?
Nie wiem, może niemożność przyznania się wprost, może... Prościej jest powiedzieć metaforą coś, co bardzo boli, albo coś, co bardzo przeraża. Ja wolę wprost. Ja wolę usłyszeć, czego dotyka sprawa tak naprawdę w realnym życiu. Tutaj ktoś pisze o tym, że zagrożenie bytu, czy utrata pracy, czy jeszcze coś innego. W każdym razie to, co gaśnie najpóźniej, ja wiem, że to jest może truizm, ale to jest nadzieja. I myślę, że do momentu, dopóki mamy nadzieję, dopóki jest w nas wiara, że to się musi zmienić, że to będzie lepiej, że właściwie nie ma sytuacji, która byłaby bez wyjścia, do momentu, dopóki człowiek żyje i jeszcze może pracować, no to wtedy... Jeżeli ta nadzieja jest, jeżeli jest taka pewność tego, że my możemy jeszcze coś zmienić w swoim życiu, to wtedy jest dużo, dużo łatwiej. Jeżeli gaśnie nadzieja, wtedy zaczyna być naprawdę trudno.
Witoldzie, to napisz, o co tak naprawdę chodzi z królową. 2100 to jest ten numer, który zresztą doskonale, myślę, znasz. Zastanawia mnie, skąd się bierze u ludzi taka niechęć do życia. Zawiodłam się wczoraj na ludziach, idąc na SKM-kę, uśmiechnęłam się do ludzi, bo był piękny dzień, a wszyscy na mnie patrzyli z podełba i z pogardą. Z uśmiechem od ucha do ucha trzeba iść przez życie, mimo przeszkód, takich jak na przykład śmierć ukochanego. Nie każdy tak samo przeżywa różne sytuacje. Ja jakoś nie mam w sobie potępienia do tych wszystkich, którzy się nie uśmiechają.
Potępienia nie. Natomiast, wiesz, zastanowiłam się nad tym, że ja mam szczęście, o tak mogę powiedzieć, ponieważ mieszkam w bloku, przepraszam bardzo, mieszkam w bloku i kiedy jadę windą albo kiedy spotykam swoich sąsiadów na klatce, my się do siebie uśmiechamy i my sobie życzymy miłego dnia. I nawet wtedy, kiedy jest smutno, kiedy jest źle, a kiedy spotka się takiego uśmiechniętego sąsiada, mówiącego z życzliwością miłego dnia albo miłego wieczoru, to jest trochę lepiej. Także nie można mieć pretensji do tych ludzi, ale myślę sobie, że gdyby oni spróbowali wewnętrznie się uśmiechnąć na początek, to może byłoby im też łatwiej się uśmiechać. Potem już tak, żeby można było to zauważyć.
Jestem narcyzem, nie uznaję kompromisów, nie umiem dzielić się własnymi emocjami i ich okazywać. Czy taka osoba może nauczyć się z kimś być? Bo bardzo bym chciała. Ja nieraz tak słyszę, jak ludzie mówią, na przykład jestem DDA, w związku z tym mam tak, tak, tak i tak. I tyle. I koniec. To, że jest się narcyzem, to nie jest wyrok. To znaczy, że z pewnymi rzeczami jest trudniej, ale naprawdę jesteśmy od tego, żeby uczyć się w inny sposób postępować i w inny sposób reagować w różnych momentach. Narcyz i tak zapatrzony w siebie, więc będzie mu łatwiej zwrócić uwagę może na różne wydarzenia, które mają z nim coś wspólnego. Trochę żart, ale to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj bez nadziei, no, że obcięto nam rękę, która już po prostu nie odrośnie.
Na pewno nie i na pewno można pracować i na pewno można próbować w sobie zmieniać to, co wydaje nam się być niezbyt doskonałe. No ale to wymaga wysiłku. I wcale nie jest tak, że każdy ten wysiłek chce podjąć. Wręcz przeciwnie. Wiele osób, tak jak powiedziałeś, mówi, ja tak mam i albo mnie takim akceptujecie, albo nie. I potem narzekają na to, że świat jest zły, że ludzie są źli, że nie mają tego, co by chcieli mieć, że nie dostają tego od ludzi. No nic dziwnego, jeżeli nic ze sobą nie robią, to rzeczywiście może być trudno.
Dobry wieczór. Bardzo lubię słuchać waszych audycji, choć jestem rano bardzo niewyspany, ale to nic, bo wnoszą dużo w nasze życie. Możemy tak raz audycję na temat kobiet, flirtu, uwodzenia? Czemu tak mało o tym? Pozdrawiam, Karol. Kiedy czytałem Kapuścińskiego i czytałem te opisy południowoamerykańskie, jak to w jednym kręgu dziewczęta, w drugim kręgu chłopcy, a jeszcze w trzecim miejscu matki, które obserwowały cały ten trochę koguci taniec zalotny, to myślałem sobie, jak też niesamowicie nasza kultura potrafi sobie z tym poradzić. I mam wrażenie, że my mamy taki kawałek, który nam mówi, jak to można zrobić. To jest coś chyba czasami przekazywanego przez rodziców w takich opowieściach. No wiesz, jak zdobywałem twoją mamę, to coś tam, coś tam. Myślisz, że każdy z nas dostaje taki kawałek przekazu?
Dostaje, na pewno dostaje. Nie tylko od swoich rodziców, ale także z literatury, z filmów. Ma się też coś takiego w genach. Są osoby, które mają łatwość spojrzenia specjalnego, łatwość uśmiechu, łatwość wejścia w relacje z płcią odmienną, a są takie, które mają dużo trudności z tym. Flirt to jest miła i sympatyczna rzecz, jeżeli nie robi nikomu krzywdy. Flirt to jest danie drugiej osobie sygnału podobasz mi się, czyli coś pozytywnego, coś, co można odebrać jako komplement. Oczywiście trzeba być bardzo uważnym, ponieważ flirt może czasami bardzo zranić inne osoby i trzeba być bardzo uważnym i ostrożnym. Ale także nie trzeba przesadzać, nie trzeba gromów rzucać na dziewczynę czy na chłopaka, który nie wiem, czy spojrzał, czy uśmiechnął się, czy zatańczył z kimś, czy po prostu porozmawiał chwilę. To jest taki błysk życia.
Mgiełka.
Taka mgiełka. Nawet powiedziałbym światełko takie, które każdemu prawie sprawia przyjemność i każdy, jeżeli nie umie tego robić, to chciałby potrafić coś takiego zrobić. A ci, którzy potrafią, i nie jest to dla nich tylko sport, tylko jest to autentyczne, jest to coś takiego, że widzisz człowieka i czujesz sympatię do niego i coś tam wiesz, że coś się zadziało i pokazujesz, że to tak jest. No, ja uważam, że nie ma w tym nic złego. Że jest to, no wręcz tak jak powiedziałam, taka sól życia.
Dwa SMS-y korespondują ze sobą i ja je przeczytam je i zostawimy je bez komentarza. Trzeba zerwać ze swoją największą miłością. Wtedy wszystko stanie się jasne, prawda? Napisał Chris. A drugi SMS jest taki, jest cytatem. Jeżeli chcesz się nauczyć kochać, zacznij od płatka śniegu i nie płacz, gdy się roztopi. Podpisano Kazik. No i odezwał się Witold. Żyłem stabilnie, bez trosk materialnych, raczej w luksusie. Zaniedbałem rodzinę i rozpadła się. Zraziłem się do ludzi. Odbiło się na pracy, więc zmieniłem na bezstresową. Żyłem z dnia na dzień. Teraz i to w gruzach. Mam marzenia, dumę, a cały trud to walka o chleb. To nie jest samorealizacja, tylko marazm. No, tu jest już więcej konkretu.
Tak, tylko że ja nie wiem, o co chodzi. Czy o zawiadomieniu nas o tym, że tak się stało w jego życiu?
To jest Witold, który
tak,
pisze
ale
o tym?
Tak, aha. Ale czy o zawiadomieniu nas o tym? Czy o szukaniu wyjścia z tego? Bo jakby słyszę tutaj też coś takiego, że wiesz, dlaczego tak się stało. Nazywasz nawet to marazmem. Jeżeli jest to tak, że trudno ci się zebrać, bo ja bardzo poważnie traktuję rozmowę z tobą, jeżeli jest to tak, że trudno ci się zebrać, to mam powody przypuszczać, że, nie wiem, może jest to depresja. I bardzo bym radziła pójść do lekarza i opowiedzieć o tym twoim zejściu w dół, bo tak to rozumiem, że jakaś równia pochyła, po której ty zjeżdżasz i nie bardzo możesz się zatrzymać. Liczę na to, że to może jest to, że będzie ci można pomóc, dając odpowiednie leki. A jeżeli nie to, to wtedy psychoterapia i zobaczenie, dlaczego ten marazm jest i dlaczego ty nie jesteś w stanie go zatrzymać.
I co się tak naprawdę po drodze działo, że i ta rodzina, i te rozmaite sprawy pracowe się tak psuły? Bo to dziwnie brzmi. Skąd się to wzięło?
Ale tam na początku chyba... No, przeczytaj pierwszy.
Żyłem stabilnie, bez trosk materialnych, raczej w luksusie. Zaniedbałem rodzinę i rozpadła się. Zraziłem się do ludzi.
No.
Odbiło się to na pracy, więc zmieniłem na bezstresową. Żyłem z dnia na dzień. Coś tutaj jest pod spodem. Nie wiem co. I to nie jest do stwierdzenia na tu i teraz w audycji tak zdalnie. Ale jeżeli Witek pisze o tym, że się zraził do ludzi, że coś się popsuło w tych relacjach rodzinnych, no to coś się między nim a ludźmi musi dziać.
No tak, ale rodzinę zaniedbał i wie o tym, że zaniedbał tą rodzinę.
Tylko pytanie,
wie
dlaczego?
O tym, że postawił na, no myślę, że postawił na pracę bardziej, bo tak to zrozumiałam, że chodziło o pracę i o takie, wiesz, realizowanie się w pracy. Rodzina pewnie miała tego dosyć. Potem, kiedy został sam, może się zorientował, że to jednak nie jest też to, o co mu chodziło. Z pracą było coraz gorzej, no bo w sytuacji, kiedy zaczyna nam życie nie dawać tego, co my chcemy, może pojawić się, ciągle mi tutaj gdzieś chodzi po głowie depresja, ciągle mi chodzi po głowie jakieś załamanie psychiczne, takie, które doprowadza do takich stanów. I myślę, że wyjść z tego naprawdę można, tylko trzeba zrobić ten pierwszy krok, który jest potwornie trudny, ja to wiem i zdaję sobie z tego sprawę. Po prostu wyjść i poszukać lekarza, poszukać psychoterapeuty, coś ze sobą zacząć robić. Jeżeli nie możesz sam tego zrobić, jestem przekonana, że masz kogoś bliskiego przy sobie, poproś kogoś, żeby ci w tym pomógł.
Ale jeżeli masz ochotę się jeszcze odezwać,
to bardzo prosimy, tak.
Napisał do nas ktoś, kto podpisuje się K. Moja żona jest artystką, a ja przedsiębiorcą. Mamy syna i jesteśmy razem od 6 lat. Teraz przeżywamy kryzys. Głównie ona nie potrafi dostrzec tego, co dawniej. Irytuje się i to wszystko zmierza w złą stronę.
Tutaj my powiedzieliśmy sobie już, że to jest ten zbliżanie się do takiego punktu krytycznego w związkach 7 lat. Myślę, że to jest troszeczkę tak, że trzeba byłoby, żebyście Państwo usiedli ze sobą i naprawdę porozmawiali, a przede wszystkim przyjrzeli się swoim partnerom, nawzajem sobie i zobaczyli, co my zaniedbujemy, czyli zapytać siebie najpierw o to, co ja robię złego, że moja żona się denerwuje, czego jej trzeba, że ona się denerwuje, czego ona nie ma w tym związku. Bardzo prosto jest powiedzieć i zwalić winę na kogoś innego. Dużo trudniej jest zapytać siebie samego, co ja robię źle, co ja mogę zrobić, żeby było lepiej. Bo właściwie nie możemy zmusić drugiego człowieka do tego, żeby on coś robił. My możemy postarać się zrobić tak, żeby było w naszym związku lepiej. I wtedy może się okazać, że ta druga osoba wchodzi w to, że ona też stara się, żeby było lepiej. Ja myślę, że zapomnieliście o swoich potrzebach, o potrzebach swoich nawzajem też, czyli o swoich potrzebach osobistych i o potrzebach swoich partnerów. I z tego się to wszystko bierze. Właściwie to pan pisze, zdaje się, tak? I z tego się to wszystko bierze. Jeżeli pan zwrócił uwagę, dlaczego żona nie widzi tego wszystkiego, co było przedtem dobre, musi być coś, co jej to zasłania. Musi być jakiś brak, jakiś niedosyt, musi być jakieś niespełnienie. Ale skoro pan o tym pisze, to rozumiem, że panu zależy na tym. Więc jeżeli pan pomyśli po dzisiejszej audycji i zapyta, co mogę dać żonie, żeby jej było lepiej, to zapewniam, że będzie lepiej w waszym związku. Bo ona też na pewno panu coś da.
Napisał do nas Ziółko. Hej, słucham was z zaciekawieniem od kilku lat. Czasem coś do was napiszę. Dzięki wam zainteresowałem się psychologią, filozofią i tak dalej. Słuchałem audycji, w których polecaliście rozmowy z psychologami i uważaliście, że są pomocne. Ja to popierałem, ale myślałem, że mnie to nie dotyczy. Od pół roku mam kryzys. Kryzys życiowy. kilka dni temu przypadkiem spotkałem się z psychologiem. Wtedy przypomniałem sobie zostaw wiadomość. Dzięki wam otworzyłem się przed nim i zapisałem się nawet na regularne wizyty. Na drugi dzień poszedłem też do psychiatry, który pomaga mi z bezsennością. Choć problemów mam dużo, teraz widzę światełko w tunelu. Chcę wam bardzo podziękować za wszystkie porady i życiowe rozmowy przez tyle lat. Oby tak dalej. Sorry, że tak długo. Pozdrawiam, Zioło. Drogi Zioło, no tak naprawdę... No to bardzo dziękujemy. To niezwykle miłe jest to, co piszesz. I fajnie, że taki SMS też się wśród tych, które wpadają dzisiaj do skrzynki, znalazł. Jest nam naprawdę niezwykle miło.
I na pewno będzie tak, że będzie lepiej i wtedy też prosimy o SMS-y.
Z potwierdzeniem, że jest coraz lepiej. Nawet tak. Jeżeli gdzieś tam po drodze to będzie kręta ścieżka, to
tak,
byle by było
trudna,
w górę.
Trudna, ale na pewno będzie w górę, tak.
Piotr pisze, mam 24 lata. Jakiś rok temu zerwała ze mną dziewczyna, teraz chcę znaleźć tę drugą połówkę, ale jakoś mi nie wychodzi. Może to z tego powodu, że za bardzo tego pragnę, ale jakoś nie mogę się przestawić, żeby nie pragnąć tego tak bardzo. Sam nie wiem, z czego to wynika. Może chodzi o to, że bliscy mówią mi ciągle, ile ty masz lat, ożeń się i tak dalej. Napisał Piotr. To ty coś powiedz, a ja potem. Po pierwsze, to mnie już wkurza ta rodzina, która mówi 24-latkowi, ożeń się.
No tak, a niby dlaczego masz się żenić? Właśnie ja też chciałam od tego zacząć. Dlaczego masz się od razu żenić? Dlaczego przejmujesz się tym, że tak ci mówią? Jeżeli chodzi o szukanie tej drugiej połówki, to może jeszcze nie jesteś gotowy na to, żeby to się zdarzyło, bo to czasami tak jest po rozstaniu, że człowiekowi się wydaje, że już jest gotów całkowicie do tego, żeby wejść w nowy związek, a gdzieś tam w środku tej gotowości tak do końca nie ma, w związku z tym nawet nie widzi osób, które blisko niego są i nawet nie widzi tych dziewczyn, które na niego patrzą no, zalotnie, tak jak tutaj mówiliśmy troszkę o flircie. Zresztą tutaj nie ma pośpiechu żadnego. Jak się ma 24 lata, to ma się naprawdę jeszcze bardzo dużo czasu na to, żeby taka dziewczyna się znalazła i żeby taka dziewczyna pojawiła się w życiu. Ta jedna, jedyna. I po prostu trzeba tylko trochę spokoju i uwagi. Bo ja tutaj polecam bardzo uwagę. Czasami żyją bardzo blisko nas wspaniali ludzie, których nie widzimy, bo nie chcemy zobaczyć, bo nie jesteśmy w stanie rozejrzeć się tak naprawdę i nie mamy w sobie tyle uwagi, żeby takie wspaniałe osoby blisko siebie dostrzec.
Ktoś pyta, czy w Polsce jest możliwość skorzystania z usług psychologa w ramach NFZ-u. Potrzebne jest skierowanie. Nie jest potrzebne skierowanie, jest potrzebny dowód ubezpieczenia społecznego, czyli to, że ktoś za nas płaci składki, więc jeżeli jesteśmy na przykład studentami, to legitymacja studencka, taka książeczka zdrowia. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni, to albo druk RMUA, albo książeczka zdrowia, taka pracownicza. Nie jest potrzebne skierowanie. 21.00. Dzisiaj rozmawiamy o tym, o czym wy chcecie rozmawiać, ale ten SMS, który tutaj nam wpadł... Dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, że ja jestem przykładem na to i o tym już kiedyś mówiłem w zostawie domy, że ja tak bardzo chciałem ten związek. Że oby, żeby on już był, bo to już tak długo trwa, że już za długo jest tego bez związku, bo już było 1,5 roku, więc może ja bym w końcu coś. Jak sobie odpuściłem i pomyślałem, ale czy jest tak źle? Czy ja coś muszę? Zupełnie nie. No i potem się okazało, że tak od słowa do słowa.
Ale to jest, czekaj, bo zatrzymajmy się chwilę na tym, dlatego że to jest wielka umiejętność, to puszczenie. Czyli mamy jakieś wielkie chciejstwo, mamy to pragnienie takie, które nas w środku właściwie zjada i które ogranicza nasze widzenie i ogranicza nasz kontakt ze światem. I w momencie, kiedy potrafimy to puścić i powiedzieć, okej, a czy coś się stanie, jeżeli ja nikogo nie będę miał? Czym się mogę zająć? Jak mogę wypełnić swoje życie? Co mogę zdziałać przez ten czas? I wtedy właśnie, tak jak powiedziałeś, Tomku, zwykle jest tak, że coś się zjawia. Bo się robi puste miejsce i na to puste miejsce przychodzi to, czego tak bardzo chcieliśmy.
Właśnie, może coś o technikach motywacji, pisze Marcin. Jak na przykład wprawić się w pozytywny nastrój w beznadziejnie zapowiadający się dzień? Pozdrawiam was, stały słuchacz Marcin. Przede wszystkim trzeba włączyć sobie Polskie Radio Euro i od rana mieć dobry humor.
żeby ten humor uzyskać, to najpierw włączam radio, a potem, i teraz bardzo poważnie to traktuję, a potem trzeba po prostu poćwiczyć. Poćwiczyć z takim mocnym wydechem, czyli jeżeli robimy jakiś ruch, wciągamy powietrze nosem, potem robimy ten ruch jednocześnie wypuszczając energicznie, tak żeby się ruszyła przepona, powietrze ustami. Takie i zapewniam cię, że jeżeli 10 minut poćwiczysz tak, żeby byś był lekko spocony, zobaczysz, jaki będziesz miał nastrój, jaki będziesz miał wspaniały dzień.
Słuchaj, patrzyłem na Chińczyków, patrzyłem na nich w Pekinie, patrzyłem na ludzi, którzy w parku tańczyli, uprawiali tai chi, taniec z mieczem, cudawianki, fajerwerki, ognie bengalskie. No naprawdę, żeby przeżyć w tym kraju i mieć taki power, to rzeczywiście rano trzeba się napracować.
Ale u nich jest to tradycja. Jak wiesz, ja byłam w Chinach 4 razy i byłam nie tylko w, no nie byłam w Pekinie, ale byłam w tych mniejszych miastach, takich, co to po milion mają, tak?
Prowincjonalnych
miastach. I tam widok staruszki, takiej, którą my byśmy określili, że ona ma, nie wiem, 80 czy 90 lat, która sobie stoi przy murku swojego domu i ćwiczy, i to ćwiczy tak, że no, daj Panie Boże, żeby wszyscy młodzi ludzie potrafili tak, mieli tak elastyczne ciało, jest czymś absolutnie naturalnym. Ale także w Chinach, nie wiem jak, na prowincji szczególnie, bo nie wiem jak to w tym twoim Pekinie było, widziałam bardzo wielu uśmiechniętych Chińczyków. Oni się uśmiechają, oni mają ten wewnętrzny spokój i wewnętrzny uśmiech, mimo tej tragedii, która tam się dzieje i która dotknęła ich przez ostatnich kilkadziesiąt lat.
To niesamowite, żeby przeżyć to wszystko, tak, to rzeczywiście trzeba tak mieć w sobie.
I żeby jeszcze mieć uśmiech w sobie.
Niezły power. Nasza pierwsza godzina Zostaw Wiadomość dobiega końca. Nie wiem, czy się zorientowałaś. Na szczęście to jest 2-godzinna audycja. W związku z tym po 23 wracamy do rozmowy, ale rozmawiamy w Zostaw Wiadomość nie tylko we wtorki, nie tylko z wtorku na środę, czyli tu i teraz, ale także w inne dni, które mam nadzieję, że doskonale znacie i wiecie, że zawsze można nas znaleźć w Polskim Radiu Euro po 22 i zawsze do północy jesteśmy. Przypominam, że zapowiedzi naszych audycji, chociaż czasami możemy zrobić psikusa tak jak dzisiaj i będzie o czym innym niż miało być, możecie znaleźć w serwisie polskieradioeuro.pl. Tam na stronie Zostaw Wiadomość uprzedzamy was o tym, co może się w naszych audycjach pojawić, ale niezmiennie do waszej dyspozycji jest nasz adres mailowy zostaw@polskieradio.pl. Jest też nasz telefon 022 645 2100. No, taki telefon, z którego głównie korzystacie po to, żeby porozmawiać z Kasią, która jest za szybą. Natomiast 2100 to jest ten numer, przez który częściej do nas docieracie drogą SMS-ową. Ja często powtarzam, że to jest numer skrócony, tak trochę wygląda jak takie numery, co to są tam po parę złotych, plus VAT, plus coś tam jeszcze, ale za ten płacicie tyle, ile za zwykły SMS jest skrócony dla waszej wygody. Wracamy do naszej rozmowy na wasze tematy. Razem ze mną w studiu w Zostaw Wiadomość w audycji z wtorku na środę, czyli tu i teraz, Maria Moneta Malewska, która również ucieszyła się z Igora Błachuta i z jego zadyszanych wiadomości. No czasami jak człowiek musi długo pertraktować z drukarką, która ma wydrukować tekst do przeczytania, to tak czasem bywa. Zresztą mam wrażenie, że drukarki zazwyczaj psują się wtedy, kiedy człowiek prace zaliczeniowe drukuje, szczególnie jeżeli drukuje je ostatniej nocy, wtedy kiedy trzeba oddać nazajutrz rano i po całym mieście szuka się wtedy punktu drukowania. Albo dzwoni się po znajomych o godzinie 2:30, bo wtedy skończyliśmy pracę. Napisał do nas przepraszam jeszcze raz, Ziółko, obiecuję, że złożę wam raport, gdy będzie znacząca poprawa. Słuchaj, my się nawet z małych popraw cieszymy. To nie musi być aż taka, wiesz, kobylasta i znacząca. Na tyle tematów chciałbym z wami porozmawiać, ale niestety mam paniczną fobię gadania przez telefon. Nie wiem, czy na to psycholog pomoże. Także wątpię, czy kiedykolwiek się do was dodzwonię. A może coś doradzicie, co zrobić z tą fobią? Zioło. Słuchaj, myślę, że możemy spróbować. Co ty na to? Spróbować zaproponować ziółku, nie wiem jak nasz drogi słuchacz Ziółko chce, żeby go odmieniano, żeby podniósł słuchawkę wykręcił nasz numer 022 645 2100 i chociażby powiedział nam dobry wieczór i tyle.
To jest bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że taką fobię leczy się między innymi właśnie oswajaniem trudnej sytuacji. Czyli spróbuj, no ja bardzo chętnie usłyszę twój głos.
Zatem, drogi Ziółko, z tyłu głowy cały czas mamy myśl o tym, że ty gdzieś tam się zmagasz i idziesz do telefonu. Ja nie wiem, czy to będzie takie wielkie zmaganie. Może się okaże, że ten telefon nie jest tak daleko, jak się wydaje. Może wcale nie tak trudno jest podnieść słuchawkę. A potem może się nawet okaże, że będziesz miał ochotę powiedzieć jeszcze jedno zdanie. Oprócz tego, dzień dobry, jestem Ziółko, czy dobry wieczór, jestem Ziółko i tyle. Ale to nie ma musu, tak? Nie trzeba dużo więcej powiedzieć. A my zaglądamy do kolejnych SMS-ów. Justyna pisze, mam ten sam problem co Piotr, tyle że jestem kobietą, prawie 29-letnią i zegar biologiczny tyka. Rodzina przy Wigilii życzy mi drugiej połówki, a pani ginekolog pyta, kiedy planuję ciążę. Ja nawet znalazłam kogoś, ale on nie znalazł mnie, albo jeszcze o tym nie wie. Niepoprawny optymizm każe mi jednak wierzyć, że jeśli czegoś bardzo pragnę, to się spełni, a pragnę trójki dzieci z mężczyzną, który będzie mnie po prostu kochać. Terror rodzinny jest wielki. Zresztą rozmawiając o tym, że niektórzy nie chcą mieć dzieci, też tę kwestię poruszaliśmy w zeszłym tygodniu z Anną Dodziuk. Natomiast no, co zrobić, jak nie ma tego faceta, z którym można mieć dzieci i nie ma takiego, powiem żartobliwie, układu planet, ale tak się sytuacja nie składa, że no nie ma, no i tyle.
Ale przez mój gabinet przewinęło się naprawdę wiele kobiet i sporo mężczyzn, którzy mieli ten sam problem, którzy szukali miłości, którzy szukali swojej partnerki czy swojego partnera. I właściwie, tak teraz cofam się pamięcią, i wszyscy oni albo przysłali mi zaproszenie na ślub, albo zawiadomili o urodzeniu dziecka, albo po prostu przyszli i powiedzieli, chciałam przedstawić swoją dziewczynę czy swojego chłopaka. Wszyscy. Tylko różnie długo to trwało. Czyli jedni czekali, nie wiem, kilka miesięcy, a inni czekali parę lat.
29 lat to nie jest koniec okresu rozrodczego u człowieka.
Jeszcze masz naprawdę dużo czasu i na pewno ja też jestem tego zdania, że jak mocno wierzysz, tylko spokojnie, nie napinaj się za bardzo, to na pewno ta miłość przyjdzie.
Witam. Chciałabym się zapytać, jak pozbyć się paraliżującego lęku przed życiem, który uniemożliwia podjęcie jakiegokolwiek działania i nie pozwala ruszyć się z miejsca, pójść do przodu i zacząć w końcu żyć. Nie wiem, co robić, a na bezpośredni kontakt z psychologiem się nie zdecyduję, bo nie mam tyle odwagi. Ja myślę, że czasami potrzeba aż tak dużo lęku, a nie odwagi, żeby się z kimś skontaktować.
A to znaczy, że nie sięgnęłaś jeszcze swojego dna. Ludzie, którzy naprawdę czują, że chcą coś zmienić, ludzie, którym jest bardzo źle, ci ludzie po prostu szukają wyjścia z sytuacji i dla nich pójście do psychologa, mimo że trudne, przestaje być niemożliwe.
Po prostu.
Tak.
To znaczy, może nie po prostu, bo to nie jest łatwe, ale to jest proste, ale niełatwe. O tak.
To nie jest... To jest tak, że w środku już wiemy, że musimy tam pójść i jesteśmy z tym pogodzeni. Natomiast zewnętrzność nasza jeszcze przed tym się broni i boi po prostu, bo jest taki lęk przed rozmową, lęk przed pokazaniem siebie.
Jest też SMS dotyczący psychoterapii. Napisała go Ula. Od dawna jestem w kryzysie psychicznym i boję się prosić o pomoc. Kiedyś podjęłam już terapię, ale przestraszyłam się i uciekłam. Powiedzieć, ile razy uciekłem, czy nie? No, było to ładnych parę razy. Raz to nawet uciekłem po roku przychodzenia do pewnej pani i nawet się nie odezwałem. Mimikra. Zapadłem się w błoto i zniknąłem. To jest tylko jedno z doświadczeń. To niczego nie przekreśla. Jeżeli nie udało się z jednym psychoterapeutą, to można spróbować z innym. Często trafiają do ciebie ludzie jako do pierwszej psychoterapeutki? Czy zdarzają się
często,
też tacy,
ale którzy... zdarzają się tacy, którzy, tak, którzy już gdzieś byli i z jakiegoś powodu przerwali terapię i szukają kogoś innego. Też się tacy zdarzają.
Ale to jest całkiem normalna sytuacja.
A czy zadzwoniłeś do tej pani, od której po roku uciekłeś i powiedziałeś jej, że żyjesz, jesteś, że chodzisz na terapię i że dziękujesz za ten rok?
Czekaj, poproszę o inny zestaw pytań. W inny sposób, ale dałem jej znać, że żyjesz.
Dobrze.
Ktoś pyta, to w takim razie skąd tyle samotnych, dojrzałych ludzi czekających na miłość? Karolina pisze, no jak ludzie czekają tylko w różnych miejscach na tym samym dworcu, to mogą nawet nie wsiąść do tego samego pociągu, już nie mówiąc o tym, żeby się spotkać.
Tak, ale ja tutaj ciągle będę powtarzała jeszcze to, o czym już raz mówiłam dzisiaj, że szukacie gdzieś bardzo daleko, szukacie czegoś niemożliwego. Natomiast naprawdę świetni ludzie żyją blisko was i trzeba tylko ich zobaczyć. Trzeba się rozejrzeć. Trzeba dostrzec innego człowieka, a nie czekać, że królewna się wychyli z wieży albo książę na białym koniu stanie przed wami gdzieś w pięknym miejscu.
A ja jednocześnie nienawidzę i nie mogę nienawidzić. Chodzi o mojego ojca. Często nie jestem w stanie na niego patrzeć, bo czuję obrzydzenie i mam nadzieję, że ja będę inny i nie będę tak przechodził kryzysu wieku średniego. Za dużo o nim wiem, czego inni nie wiedzą, a z drugiej strony czasem na niego patrzę i nie mogę go nienawidzić. Myślę sobie, że to jest bardzo trudna sytuacja. Na pomieszczenie w sobie tak różnych, skrajnych emocji wobec własnego rodzica, to naprawdę trzeba mieć dużą pojemność dysku, szczególnie jak nie ma się z tym z kim podzielić, albo nie można sobie tego jakoś poukładać. Tutaj myślę, że rozmowa z kimś jest fajna, chociaż jak to się rozmawia o własnym ojcu, to trudno się rozmawia po prostu z kumplem, a już nie mówiąc o nikim z rodziny. Psychoterapia jest tutaj fajna, szczególnie, że Paweł z Gdańska, no, używa takich mocnych słów, nienawidzę.
Jednocześnie?
Nie mogę nienawidzić.
Nie mogę, tak. Jednocześnie kocham, jednocześnie, czyli jest przyciąganie i odpychanie. Myślę, że to, co powiedziałeś, że psychoterapia tutaj bardzo, bardzo, bardzo by pomogła wyładzić te wasze kontakty.
Na poprawę nastroju uśmiech. Życie jest krótkie, ale uśmiech to trud jednej tylko sekundy. Pozdrawiam starająca się często uśmiechać Kasia. Czasem tak trudno o ten uśmiech.
Trudno o ten uśmiech, ale wiecie, istnieje coś takiego, że w momencie, kiedy my się uśmiechamy, nawet wtedy, kiedy w środku jesteśmy smutni, to okazuje się, że nasz mózg zaczyna czuć się lepiej. Słyszysz?
Mhm.
Tak jest. Czyli czasami warto nam uśmiechnąć się, nawet wtedy, kiedy nie bardzo mamy ochotę na to, i wtedy sam ruch mięśni powoduje, że zmienia się nasza psychika.
Hipoteza mimicznego sprzężenia wzrocznego, jak to uczyli na studiach, ale kiedy to było.
Ale to jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć, że czasami ten wymuszony uśmiech, to
słuchaj, to jest ważne o tym, żeby to zastosować.
Tak.
Żeby
tak
to zastosować. Bo wielu ludzi o tym wie, ale mówi...
Tak, bo to nie działa. Owszem, działa, tylko musisz zastosować wiele razy, żebyś dokładnie mógł zobaczyć, jak to działa.
Co zrobić, gdy wie się, że bycie z kimś jest niemożliwe z powodu dwóch zbyt silnych charakterów? Uparcie, niepokazywanie, że zależy ci na drugiej osobie, bo niejako się tym przegrywa, a zarazem bycie osobno jest bolesne. Pozdrawiam, Anna. Wiesz co, ja ćwiczyłem takie związki, w których pokazywałem, że mi nie zależy, tak? Że ja będę ponad to, że ja ci udowodnię. I pomyślałem sobie, matko, dzisiaj sobie o tym myślę z perspektywy czasu, ile ja czasu na tym straciłem i ile energii, ile takich bardzo raniących sytuacji miało miejsce przez to, że zapierałem się i czasami mnie to wkurzało w dzieciństwie, jak moja mama mówiła, a to bądź mądrzejszy i w różnych sytuacjach ustąp. Pomyślałem sobie, że jak to ustąpię i dlaczego, to przecież nie popuszczę, bo będę przegrany. A nagle okazuje się, że ja puszczam i tutaj kiedyś ktoś powiedział, że jest po kłótni rodzinnej, kłótni, która jest czasami o głupotę, mąż podchodzi do żony i mówi, wiesz co, cokolwiek mówisz, ja i tak cię bardzo kocham. I nagle okazuje się, że różne sytuacje można tak rozminować. Domyślam się, że w tej sytuacji, o której pisze Anna, mogą być takie dwa koguty, które będą sobie nawzajem coś udowadniać. No jak ktoś tego nie przerwie, no to nie wiem, jaki będzie ciąg dalszy.
Wiesz, ja rozumiem też taką obawę, że no dobrze, no ja spróbuję to przerwać, ale za każdym razem, ile razy będę próbowała przerwać, tyle razy dostanę w nos. No ale dopóki nie przekona się człowiek o tym, czy na pewno tak się wydarzy i czy na pewno tak się zdarzy, może warto pierwszej uśmiechnąć się i pierwszej powiedzieć, że nie ma o co się kłócić i nie ma przed czym się bronić.
A teraz informacja dla, nie tylko dla słuchacza, który podpisuje się Zioło, ale także dla innych słuchaczy: 022 645 2100. Nawet jeżeli pierwsza próba się nie udała, to można się zmierzyć z samym sobą po raz kolejny i po raz kolejny i naprawdę i jeszcze po raz kolejny, tak jak Kosiorek podchodził do psychoterapii. Naprawdę, można tyle razy próbować, grunt to nie odmawiać sobie prawa do tego, że mogę jeszcze raz.
Tak, ale jeżeli chodzi jeszcze o naszego przyjaciela Zioło, to ważne jest też to, że tutaj on został jakby wystukany, wywołany. Natomiast tego rodzaju próby dużo łatwiej jest zrobić wtedy, kiedy my już czujemy, że dojrzeliśmy do tego, że my już sami możemy to zrobić. Prawda?
Ale ja tylko mówię, jaki jest numer.
Ale tak, nic oczywiście, więc... oczywiście, że tak. Także to, że...
Jutro pewnie zadzwoni.
Nie zadzwonisz, to nic nie znaczy. To po prostu tylko tyle, że jeszcze, podkreślam, nie jesteś na to gotowy.
Rafał napisał, że nie ma trwałego hobby, łatwo się zniechęcam do działania i tak dalej. No. Zastanawiam się, gdzie jest problem. To można zostać dziennikarzem. Naprawdę, człowiek tak się wtedy fascynująco realizuje, jak tak tu dziubnie, tam skubnie, w to wejdzie, w tamto wejdzie. Naprawdę.
No tak, ale dziennikarz musi być jednak dość zorganizowany. I musi się liczyć z czasem i przestrzenią, bo inaczej niewiele będzie mógł zdziałać.
Nie wiem, czy to od tego samego Rafała, zaraz to się okaże. Jeszcze jeden SMS od tego samego Rafała. Nie umiem decydować o swoim losie, gdzie szukać pomocy. Właśnie, jak pytacie, gdzie szukać pomocy, to zazwyczaj pewnie już jesteście po jakimś takim okresie, kiedy zastanawialiście się, co jest, jak można zaradzić tej sytuacji. Jeżeli samemu się nie udało, to warto nie przedłużać tego czasu, tylko chociażby z psychologiem pogadać. Może się okaże, że to jedna konsultacja i nagle się okaże, panie, no to jak masz pan taki problem, to być może to się trzeba tym zająć. Pomyśl pan, przyjdź za pół roku, to może pogadamy. A może się okaże, że to jest temat do psychoterapii. Jest wiele możliwości. Trzeba spróbować.
Koniecznie.
21.00. Zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro. Rozmawiamy dzisiaj o tym, o czym wy chcecie rozmawiać. Tak, dr No, Łukasz napisał, że to nagranie super. No pewnie, że super, szczególnie na naszej antenie. Jest 29 minut po 23, a my zaglądamy do SMS-a Martyny. Kiedyś bardzo mnie skrzywdzono. Potem bałam się, że będę krzywdzić innych. Teraz, kiedy wreszcie zaryzykowałam, by się otworzyć, druga strona zbudowała mur ciszy. Boli. Mam ochotę porozmawiać z tobą o oczekiwaniach i o wyobrażeniu tego, co miało nastąpić. Nie podoba mi się, przyznam szczerze, określenie mur ciszy. Ono jest takie... Nie wiem, po której stronie jest bardziej ten mur, kto się tym murem oddziela. Być może to jest cisza, tylko nie wiadomo, co ona oznacza. Może to jest zakłopotanie po drugiej stronie. Może to jest lęk, że nie wiem, co z tą wiadomością zrobić. Nie wiem, jak o tego drugiego człowieka zadbać. Ludzie często nie wiedzą i nie chcąc niczego zepsuć, nie podejmują żadnych działań.
Tak, a może być też tak, że jest to cisza, która mówi nie. Też tak może być. I jeżeli decydujemy się otworzyć przed kimś, decydujemy się o czymś opowiedzieć, czy coś pokazać, to wcale nie zobowiązuje tę drugą osobę do tego, żeby odpowiedziała nam tym samym i żeby natychmiast coś się między nami głębokiego zadziało. Musimy dać przestrzeń tej drugiej osobie i wolność wyboru. To jest nasza decyzja, że akurat wybrałam sobie taką osobę na powierniczkę czy powiernika. No jeżeli ona nie chce tego przyjąć albo nie może, to muszę to uszanować. I wcale nie trzeba wtedy czuć się zranionym, bo to nie musi być skierowane przeciwko nam, i zwykle nie jest skierowane przeciwko nam, tylko po prostu mówi nam coś o tej drugiej osobie. Mówi o tym, co ty powiedziałeś, że może nie chce, może nie może, może się zastanawia, może się boi. Nie wiadomo. Natomiast to nie jest skierowane przeciwko nam zwykle. My się sami w takiej sytuacji ranimy, oczekując zbyt wiele, albo wpisując zachowanie, jakiego oczekujemy w nasz mózg, i w momencie, kiedy to się nie zgadza, to zaczynamy cierpieć. To, co mówiłam, jeżeli świat nie jest taki, jak my sobie wyobrażamy, to cierpienie jest gotowe. Także raczej nie wyobrażajmy sobie, raczej jeżeli decydujemy się na otwarcie, czekajmy, co się wydarzy, i nie czujmy się zranieni tym, że ktoś nie odpowiada nam tym samym.
Piotr napisał, przepraszam, Jacek, że przykład Martyny pokazuje, jak straszne może być zamknięcie z drugiej strony po wielkich trudach otworzenia się ze swojej strony. Dokładnie na ten temat rozmawiałem w piątek ze znajomą, która mówi, zacząłem opowiadać o swoich, otworzyłam się, tak, pękło, i zacząłem opowiadać swoim przyjaciółkom, dwóm, o swoich rodzinnych problemach. I one to zagadały, zagłuszyły, zaczęły trzepotać skrzydłami, prawie jak takie kwoki, które chcą narobić tyle kurzu, żeby zasłonić swoje kurczaki. I ja powiedziałem, okej, wiesz, być może to nie był ani moment, być może czegoś tam zabrakło, być może te osoby zupełnie nie chciały o tym słuchać, to też jest możliwe. Natomiast ważne jest to, zobacz, udało ci się o czymś opowiedzieć. Tak. To nie jest takie straszne, to jest twoje cudne doświadczenie, tak, że ty możesz się otworzyć.
I to jest bardzo ważne. Bardzo, bardzo się cieszę, że o tym powiedziałeś, dlatego że to my ze sobą wygrywamy. Nie przegrywamy z kimś, tylko wygrywamy ze sobą w takiej sytuacji. Tomku, ja mam do ciebie pytanie.
Tak, proszę bardzo.
Wiem, że wyjeżdżasz niedługo.
Tak.
Wyjeżdżasz na wakacje.
No, poniekąd, tak. Mhm. Będę odpoczywał.
Będziesz odpoczywał. Czy masz jakieś plany, co zrobić, żeby to były fajne, udane wakacje?
Będę w Niemczech, niedaleko holenderskiej granicy, i powiedziałem sobie, że po pierwsze, żeby było fajnie, to ja nic nie muszę, ale po drugie, mam plan, że być może będzie mi się chciało pojechać do Amsterdamu stamtąd, ale być może by mi się nie będzie chciało, w związku z tym nie pojadę. Nie mam napiętego harmonogramu. Są dwa muzea, które chciałbym w tym mieście zobaczyć, i myślę, że tego sobie nie podaruję. Natomiast bardziej mam ochotę niż przymus, żeby to zrobić.
Uh-huh. Czy nie masz oczekiwań?
A nie. To już od jakiegoś czasu ja nie mam oczekiwań, jeżeli chodzi o wakacje. I o parę innych rzeczy też.
To znaczy, że masz szansę na to, żeby rzeczywiście za tydzień, dwa, trzy powiedzieć nam, że to były udane wakacje. Bo gdybyś miał oczekiwania, one by się nie spełniły, wtedy mogłoby być gorzej. A tak masz wielką niespodziankę.
A słuchaj, czasami jeździłem jak wariat. Jeździłem na przykład z mikrofonem na wakacje, na swój urlop, na zasadzie, że no dobrze, wypoczywam, ale pewnie jeszcze coś tam nagram. I dotrę tam i siam, i jeszcze w tym muzeum porozmawiam, a może tam coś zrobię. Po czym okazywało się, że w moim prywatnym czasie denerwuję się, żeby dokądś dotrzeć, nic z tego nie wychodzi. Ja mam poczucie jakiejś porażki, więc powiedziałem sobie, ale to bez sensu. Mikrofon trochę do mnie już powoli przyrasta, to znaczy mnie jest trudno się poruszać bez magnetofonu, bo po pierwsze jest coraz mniejszy i coraz łatwiej go mieć, ale też, że jak będzie jakaś ciekawa okazja, to ja mogę ją wykorzystać, ale też nie muszę. Stefania Grodzińska napisała taką książkę Już nic nie muszę. Przepraszam, jeżeli jakoś przekręcam tytuł, ale mniej więcej taki był sens. No, nie jestem w tak szacownym wieku jak pani Stefania Grodzińska, natomiast też doszedłem do tego, że ja wielu rzeczy nie muszę.
Musisz.
Tak, muszę zapłacić podatek, bo w przeciwnym razie będę się denerwował, że mnie będą ciągać i będę płacił karne odsetki. Muszę nakarmić kota, bo to zwierzę, które samo sobie nie sięgnie do szafki po swoje żarcie, w związku z tym kot musi być nakarmiony. A tak? Czy ja coś jeszcze muszę? Kwiaty muszę podlać, bo beze mnie wyschną. Albo muszę poprosić kogoś o to, żeby podlał, ale to są tylko takie małe rzeczy.
A jeżeli wyjeżdżasz na wakacje, to czy uzależniasz powodzenie tych wakacji od kogoś innego?
Nie. Natomiast zawsze okazuje się, że pojawiają się tacy ludzie, dzięki którym te wakacje są fajne. Rok temu pojechałem na urlop w kwietniu, taki wyrwałem tydzień pomiędzy różnymi bardzo intensywnymi zajęciami. Pojechałem na ten urlop sam, do kraju arabskiego. Byłem sam w pokoju. Natomiast okazało się, że jakiś taki peleton ludzi się znalazł dookoła mnie. Znaczy, że byłem w tej całej grupie. Ale oni się pojawili. Ale też były takie momenty, kiedy ja zupełnie nie miałem na nich ochoty i rezygnowałem. Zastanawiam się, dokąd prowadzi ten kwestionariusz, moja droga.
Nie, nie. Prowadzi tylko do tego, żeby pokazać, jak bardzo można sobie utrudnić albo ułatwić życie. Oczekiwaniami, wpisywaniem jakichś oczekiwań w innych ludzi. Tylko o to mi chodziło. A chciałabym, żebyś miał udane wakacje. To rozumiem, że z takim nastawieniem, jak jedziesz, to szansa jest na to ogromna.
Tak, udane wakacje to są takie, kiedy mam trochę czasu na poczytanie książek, bo to jest to, co bardzo lubię i co mi ten czas osładza. Naprawdę, tak niewiele więcej jest mi potrzebne do szczęścia.
Wracam jeszcze do tego ostatniego wątku naszego, że otworzyć się przed kimś i potem jest tak bardzo trudno. To właśnie też są te oczekiwania, to właśnie też jest to, o czym powiedzieliśmy już, że im bardziej będziesz oczekiwać, nie wiem, wspaniałego przyjęcia, przytulenia, pogłaskania, zrozumienia, tym większe cierpienie. A jeżeli po prostu to sobie załatwiasz tą sprawę i ze sobą ją tylko załatwiasz, to wtedy wszystko jest w porządku, bo nie, czy ten człowiek cię przytuli, czy cię nie przytuli, to jest i tak twoja wygrana i tak.
Ania, 23-letnia, napisała do nas: jestem sama, mieszkam sama i sama muszę sobie radzić ze swoimi problemami. Obecnie jestem bez pracy, w 6 miesiącu ciąży. Topię się w długach. Czy mi poradzicie psychologa?
Na pewno by się przydał, ale myślę, że tutaj bardziej konieczne jest dotarcie do osób, które realnie będą mogły ci pomóc. Jeżeli jesteś sama, jeżeli jesteś samotną matką, są miejsca, które mogą ci pomóc i w porodzie, i nawet w uzyskaniu jakichś funduszów, które będą ci pomagały w pierwszych miesiącach po porodzie. Także teraz wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Aczkolwiek psycholog, jeśli jesteś w niedobrej formie, też by się pewnie przydał przynajmniej jedna taka motywująca rozmowa, ale najważniejszą sprawą to jest rozejrzeć się, gdzie możesz pójść, żeby uzyskać pomoc materialną i taką pomoc zaopiekowania się w tym czasie, kiedy będziesz rodziła dziecko i kiedy będziesz zaraz po porodzie.
I czy rzeczywiście musisz być sama? Ja tak. Rozumiem. Wiem o wielu sytuacjach życiowych, które są niezwykle trudne, o różnych trudnych sytuacjach rodzinnych, ale nawet jeżeli nie rodzina, to często są ludzie, do których my boimy się podejść, zagadać, boimy się u nich, nie wiem, znaleźć oparcie, bo jak jesteś sama, jestem sama, mieszkam sama, sama muszę sobie radzić ze swoimi problemami, topię się w długach, to myślę, że przy tym wszystkim potrzeba ci wsparcia, bo jak się pojawi to dziecko na świecie, to będzie jeszcze dużo nieprzespanych nocy i wtedy ta forma może spadać. Pytanie, co możesz zrobić, żeby nie być sama? Trochę ironii wyczułem w tym pytaniu.
Gorzkiej,
ale rozumiem, że to nie pierwsze doświadczenie w tym pytaniu, czy ciebie, Aniu, wyślemy do psychologa. Masz ochotę usłyszeć coś dobrego też od radia? Szukasz jakiegoś kontaktu? Nie wysyłałabyś tego SMS-a, więc fajnie, jakbyś różnych ludzi może spróbowała dopuścić do siebie. Może wysłać taki sygnał, że rzeczywiście jestem sama. Czasami potrzeba mi pogadania. Nie wiem, czy to jest coś, co tobie przechodzi przez gardło łatwo. No, też jakiś splot wydarzeń spowodował, że jesteś dzisiaj sama. Ale pamiętaj, że zawsze jest też ojciec tego dziecka. 23-letniego. To nie jest w Polsce taka samowola, że jak ktoś jest ojcem, to nie łoży nawet na utrzymanie tego dziecka. Więc to jest też kwestia dochodzenia swoich praw do alimentów. Nie zostawaj w tym wszystkim sama.
Ja właśnie się zastanawiam nawet w tej chwili, czy to nie jest tak, że ale nie jestem tego pewna. Właśnie trzeba byłoby pójść nawet do opieki społecznej i dowiedzieć się tam, co możesz uzyskać i gdzie jeszcze możesz uzyskać. Czy to nie jest tak, że jeżeli ty nie pracujesz, albo jeżeli miałabyś zwolnienie lekarskie, czy to nie jest tak, że ojciec powinien też łożyć już teraz, w czasie ciąży, szczególnie tych ostatnich miesięcy, na ciebie i na dziecko. Ale nie jestem tego pewna. Trzeba się dowiedzieć o tym w odpowiedniej placówce.
Ktoś napisał jeszcze jeden SMS. Psycholog tylko pociesza i utwierdza nas w fałszywych przekonaniach. Nie wiem, skąd twoja wiedza na temat psychologa. Rozumiem, że jakaś gorycz z czegoś wynika to rozczarowanie. Nie wiem, czy z doświadczenia, czy raczej z przeczucia i pewnego braku zaufania już na wstępie. Tak nie jest. Naprawdę, tak nie jest. To nie jest zadanie psychologa, żeby kogoś utwierdzać w fałszywych przekonaniach. Wprost przeciwnie, i to, co piszą nasi słuchacze, mam nadzieję, że ciebie również w jakimś stopniu przekona. Wow. O, Kosiorek, myślałam, że zupełnie inaczej wyglądasz. A no właśnie, bo nas można podglądać na stronie internetowej polskieradioeuro.pl. No pewnie, że sam myślałem kiedyś, że inaczej wyglądam. A wyglądam, jak wyglądam.
No to znowu wyobrażenie. Słyszy się głos i od razu widać już kogoś.
Słuchałem twoich audycji kiedyś z osobą, którą kochałem, a teraz jest ktoś, kto mnie kocha, ale jestem zamknięty na tę osobę, a nie mogę jej zostawić, bo bardzo by cierpiała i nie wiem, co zrobić. Nie, czekaj, wróć, ja muszę to jeszcze raz przeczytać, bo... Teraz jest ktoś, kto mnie kocha, ale jestem zamknięty na tę osobę, a nie mogę jej zostawić, bo bardzo by cierpiała i nie wiem, co zrobić. Myślisz, że nie zacznie cierpieć po jakimś czasie, jak ty będziesz taki zamknięty? Może już cierpi? Możesz być z tym człowiekiem, czy nie możesz? Przedłużasz coś sztucznie ze swojego lęku?
Myślę, że to jest taki stan, i to przejściowy stan, w którym nie można z kimś być, ale też nie można tego kogoś zostawić. Zobaczysz, co przeważy. Ja bym to zostawiła czasowi.
Nie umiem mówić o swoich uczuciach, ale bardzo bym chciał. Chciałbym powiedzieć kobiecie, którą kocham, co czuję, ale nie potrafię. Boję się i nie umiem tego strachu przełamać, napisał Konrad. Różnie ludzie sobie z tym radzą. Czasami coś próbują napisać. Niektórym naprawdę nieźle to wychodzi. To jest swoją drogą trudna rzecz, mówić o uczuciach, jeżeli nas tego nie nauczono. Bo to nie jest tak, że to się bierze z powietrza.
Trudno, z tym, że trudno dlatego, że zawsze boimy się oceny. Jeżeli odpuścimy sobie ten lęk o ocenę, to wtedy jest już dużo prościej. A rzeczywiście taka umiejętność otwarcia, jeżeli w rodzinie coś takiego było, jeżeli dziecko samo tego doświadczało jako młodzieniec czy jako dziewczyna dorastająca, to wtedy jest dużo łatwiej. A jeżeli było chłodno, byli wszyscy zamknięci, powiedzenie słowa kocham czasami jest tak trudne, że długie lata człowiek nie może tego wypowiedzieć.
A czy dla zatwardziałych katolików też polecacie psychologa zamiast księdza? Pyta Paweł.
To są dwie zupełnie różne rzeczy.
To nie jest zamiast i to jest praca na trochę różnych pułapach. Swoją drogą...
Zresztą są psychoterapeuci księża, którzy prowadzą psychoterapię. Także można się zgłosić do takiej poradni.
Tak, a poza tym rozumiem, że Paweł, który pisze zatwardziałych katolików, sam albo nie jest zatwardziałym katolikiem, albo w ogóle katolikiem, wiesz co, to naprawdę do różnych rzeczy się odwołuje. Ja bardzo się cieszę, że księża coraz częściej wysyłają ludzi do psychologa i mówią, proszę pana, to jest problem na psychoterapię, a nie do konfesjonału. I za to im chwała, no gorzej z tymi, którzy mówią wprost przeciwnie. Psycholog to wspaniały pomocnik, on stawia nas w pozytywnym świetle, napisał Jacek, a Bob pisze, że praca z psychologiem jest bardzo trudna, ja musiałem przerwać, to było ponad moje siły, napisał Bob. Bo to z tą psychoterapią trochę tak jest, że my różne mamy momenty w swoim życiu. Psychoterapia to nie jest coś takiego jak szczepionka na ospę, którą się bierze raz w życiu i ona już powinna pomóc i potem nie mamy ospy i już się nie szczepi ponownie na ospę. Mam nadzieję, że to prawda, ale nie jestem lekarzem, więc nie wiem jak to medycznie jest i czy mi się udała ta metafora. W każdym razie czasami bywa za trudno, czasami rezygnujemy z jakiegoś celu, który sobie założymy, że tutaj przyszliśmy, żeby coś zmienić, a potem się okazuje, że to jest zbyt bolesne, że nie chcę, że już wolę zostać z tym, co mam.
Tak, z tym, że każde spotkanie psychoterapeutyczne coś zmienia w człowieku. I często jest tak, o tym żeśmy mówiliśmy też o tym, często jest tak, że odszedłeś w tej chwili od swojego psychoterapeuty, było za ciężko, ale coś się już w tobie zmieniło, coś się wydarzyło i to coś w tobie dojrzewa. I może być taki moment, kiedy poczujesz, że możesz już wrócić. Że jesteś o tyle silniejszy, że możesz wrócić i możesz spróbować kolejnego etapu psychoterapii.
Mam pytanie. Jeżeli rozstałem się z dziewczyną, która jest DDA już prawie rok temu, jeżeli uważam, że to jest ta jedyna, czy warto czekać, mieć nadzieję, że jeżeli podejmie terapię, o której będąc ze mną nie chciała nawet słyszeć, czy może zechcieć wrócić? Rozłóżmy ręce.
Może tak.
Może nie. I chyba nie ma innej odpowiedzi.
Nie ma, niestety nie ma. Ja wiem, że chciałbyś, żeby była taka, że oczywiście, że może, ale nie wiadomo.
Ktoś mnie wysyła do Amsterdamu, żeby jednak tam pojechać.
A byłeś już?
Nie, jeszcze nigdy nie byłem w Amsterdamie, oprócz lotniska, na którym się przesiadałem.
To też powiem, pojedź. Jak już będziesz bardzo blisko, to pojedź.
Proszę mnie nie naciskać. Jak mi się nie będzie chciało, to nie pojadę, drodzy państwo.
I będziesz mógł.
Dziękuję. Myślę, że to będzie pierwsze pytanie po moim powrocie, czy byłeś w Amsterdamie, czy nie. A moja psychoterapia jest zbyt łatwa. To oznacza, że nie trafia ona do sedna. Ciekawe, co to znaczy, że jest zbyt łatwa ta psychoterapia.
To może znaczyć tyle, że byłeś już tak gotowy, że po prostu idziesz jak burza, bo też się tak zdarza, że ludzie mają taką determinację i takie nastawienie i tak pracują, że to wszystko jest rzeczywiście proste.
Bardzo dużo jest tych SMS-ów, ale mam wrażenie, że najwięcej jest o miłości i o związku. Dlaczego to jest takie trudne? I o cierpieniu. Tak. No tak, to ta druga noga.
Tak. Trudne, przez to, że my oczekujemy. Ja cały czas będę to mówiła i przypominam wam o tym, że tak bardzo dużo oczekujemy, że miłość, na którą czekamy, która ma się pojawić, która ma być najwspanialsza pod słońcem, no często zdarza się, że ona nie spełnia tych oczekiwań naszych. Często zdarza się tak, że my sobie wyobrażamy partnera, który wcale taki nie jest, jak my byśmy chcieli i jak jest w wyobraźni. I to powoduje tak bardzo wiele cierpienia, tak bardzo wiele kłopotów, tak bardzo wiele łez.
Prowadzę psychoterapię od kilku miesięcy. Leczę się ambulatoryjnie u lekarza psychiatry od ponad 2 lat. Otworzyłem się na ludzi i przełamałem barierę uzupełniania wiedzy o układzie nerwowym, hormonalnym, o patogenezie mojej choroby. Zaburzenia schizoafektywne. Uczę się żyć świadomie, aktywnie i szczęśliwie. Pozdrawiam ukochanego świeckiego spowiednika, Jarek. Fajnie się tego słucha, naprawdę. Fajnie się tego słucha, a przy zaburzeniach schizoafektywnych może być czasami trudno funkcjonować.
Tak.
Tym wspanialsze jest to, co pisze Jarek. kurczę, no...
Są tacy ludzie.
Są tacy ludzie i to jest najlepszy dowód na to, że może się udać. Ktoś się... Słuchajcie, jest tak dużo tych SMS-ów, że my z nich po prostu będziemy musieli wyciągać kolejne tematy audycji, bo nie uda nam się dzisiaj opowiedzieć o wszystkim. Ktoś pisze, jestem od 8 lat zakochana w chłopaku, z którym nie mogę być, ponieważ on ma już swoją drugą połówkę. Fakt, coś nas łączyło, lecz z jego strony to nie było aż tak ważne jak z mojej strony. To była szansa na spełnienie miłości mojego życia. A skąd ty to wiesz? Przez niego moja psychika siadła. Teraz patrząc na to wszystko, mój umysł i serce jest nadal otwarte, lecz tylko dla tamtego jedynego nie potrafię się otworzyć i nawet myśleć o tym, że mogłabym się związać z innym chłopakiem. Mam ochotę powiedzieć, dziewczyno, co ty sobie robisz?
No niezłą przyszłość sobie szykujesz. Niezłą w tym sensie, że nieszczęśliwą, niespełnioną. Ale może boisz się życia, może boisz się konfrontacji z rzeczywistością, więc lepiej jest myśleć, mam faceta, z którym nie mogę być, to była miłość mojego życia.
Tylko z tym,
tylko
mogę
z tym
mieć
możesz
pełnienie.
Być, niż zostawić to i ruszyć do tu i teraz, ruszyć do tego, co życie ci przyniesie. Coś tak mi na to wygląda.
Jacek napisał, według mnie trzeba odpuścić i otworzyć się na świat. Czasami trudno odpuścić, ale bo wydaje nam się, że my wcale tego nie trzymamy w rękach. Kiedyś mój przyjaciel powiedział, słuchaj, odstaw to na tę półkę, wiesz, górną, będziesz miał to, będziesz to widział cały czas kącikiem oka, jak ci to tak potrzebne, ale to zostaw. Naprawdę, jedno z takich mądrzejszych i mocniejszych słów Rafała, które do mnie powiedział. Ale myślę sobie, jak często my tego, co ty nazywasz puszczaniem po prostu, jak my często tego nie robimy i zostajemy w tych różnych rzeczach.
Ja
nie mówię tego, ja nie mówię, żeby kogokolwiek karcić, mówić, o, jesteście niedobrze, bo trzymacie. Ja wiem, że to jest trudne, przećwiczyłem, natomiast to jest rozwiązanie.
Bardzo często i to rozwiązanie, które w momencie, kiedy uczymy się, bo mam nadzieję, że przyznasz mi rację, że w momencie, kiedy już raz się odpuści, drugi raz się odpuści, to trzeci raz jest dużo łatwiej. To jest sytuacja, w której odpuszczenie przychodzi za każdym razem coraz prościej. I w pewnym momencie staje się jakby naszą drugą naturą. Nie ma? To puszczam. Nie mogę? To puszczam. Nie pójdę, mówiłam o tym, ale chcę to jeszcze raz powtórzyć. To miała być dzisiaj audycja buddyjska, więc przynajmniej zakończmy ją po buddyjsku. Wtedy, kiedy wielki mistrz Rinzai odchodził od swojego mistrza Obaku, Obaku zapytał go, dokąd pójdziesz? A mistrz powiedział, jeśli nie pójdę na południe od rzeki, to pójdę na północ od rzeki. Czyli otwarte życie, wszystko możliwe, żadnej klatki, żadnego zniewolenia, absolutna wolność. Każdy ją może mieć, wy też.
Jacek napisał, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć dobrych stron bycia wolnym, trzeba je dostrzec i tego sobie nie odmawiajcie. Ale zaczęliśmy od Witolda i SMS-em od Witolda zakończmy tę audycję. Wie pani, że to nie jest pierwsza audycja, której słucham. Dzięki pani wiem, że nie muszę być twardzielem. Rozmawiam ze sobą. Parę ciężkich dni przede mną, by wyjaśnić niewiadome. Zdobędę się na wizytę u psychologa. Mam nadzieję, że oboje będziemy do tego dojrzali i nieodbębni sprawy. Pani ufam. Parę ciężkich dni przede mną, by wyjaśnić niewiadome. Nie da się wielu pytań, czasami niesionych przez całe życie, odpowiedzieć, rozwikłać tych zagadek, odpowiedzieć na te pytania w ciągu kilku dni.
Poza tym, ja jeszcze chcę tutaj powiedzieć taką rzecz, bardzo mnie wzruszyło to, co piszesz. Chcę ci powiedzieć jeszcze taką rzecz, że to, co przez te parę dni może się rozwiązać albo nie rozwiązać, to wcale nie zamyka i nie załatwia sprawy. Przychodzą następne dni i w tych następnych dniach wszystko może wyglądać inaczej. To bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli. Czasami czekamy tak bardzo, że przyjdzie taki dzień i coś się rozwiąże, coś się wyjaśni. Nie wyjaśnia się po naszej myśli, ale okazuje się, że to jest tylko jakby otwarcie ścieżki do nowego. Także proszę, pamiętaj o tym, dobrze? I bądź tam z nami w kontakcie.
Dwie osoby zadeklarowały pomoc Ani, 23-letniej już mamie, już od 6 miesięcy mamie. W związku z tym umówmy się tak, my wasze numery telefonu przekażemy Ani, a ona zrobi z nimi to, co uzna za stosowne. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Maria Moneta Malewska była moim gościem.
Ja dziękuję i wszystkim życzę dużo siły i dużo spokoju i uśmiechów.